Witam w piątkowej rozmowie pod krawatem, Małgorzata Fremus. Naszym gościem jest dziś dominikanin, publicysta, rekolekcjonista, ksiądz Tomasz Dostatni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest także ksiądz filozofem i teologiem. Wspominam o tym, dlatego że dziś Wielki Piątek. Chrześcijanie obchodzą najważniejsze ze świąt, czyli święto Zmartwychwstania Pańskiego. Zatem czy dzisiaj to wydarzenie jest tak samo równie ważne jak ponad 2000 lat temu?
Wie pani, to jest naprawdę tak, że ten cały tydzień wielki to jest najważniejszy tydzień dla chrześcijan w roku.
Przynajmniej powinien być.
Znaczy ja mówię jak gdyby myślowo, teoretycznie, praktycznie to Szczecin jest tak sekularyzowany, że to możemy przy innej okazji o tym rozmawiać. Także, że to jest dla chrześcijan najważniejszy tydzień w roku. Dlaczego? Dlatego, że jak w pigułce, czyli w ciągu tych 6-7 dni skupia się wszystko, co jest ważne w chrześcijaństwie. Tak? To znaczy to triduum paschalne, czyli Wielki Piątek, Wielki Czwartek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. To są zupełnie takie podstawowe prawdy wiary. Ale ten Wielki Piątek, tak, to jest bez wątpienia najbardziej tragiczny dzień w dziejach świata. Dlaczego? Dlatego, że w ten dzień Bóg, który stał się człowiekiem, umiera na krzyżu, zamordowany przez tych, których stworzył. Czyli jeśli sobie uświadomimy, co się wydarzyło wtedy, to jest to właśnie tragedia. Chrześcijaństwo, teologia mówi o misterium nieprawości, czy misterium iniquitatis i często za słaby jest nasz umysł, czy za słaba jest nasza wiara, abyśmy tak do końca pojęli, co się wydarzyło. Także no właśnie umiera Bóg na krzyżu w osobie Jezusa Chrystusa i pani zapytała, czy 2000 lat temu, czy dzisiaj. Oczywiście to jest wydarzenie historyczne, tak? To jest wydarzenie historyczne, ale już istota tych świąt, czyli zmartwychwstanie, nie jest tylko wydarzeniem historycznym, dlatego że my jako chrześcijanie wierzymy, że zmartwychwstały Chrystus żyje. I to nie jest tylko przypominanie sobie czegoś, co miało miejsce 2000 lat temu, ale my w tej, jeśli tak można powiedzieć, rzeczywistości na co dzień żyjemy. Co to znaczy, że tak wierzą chrześcijanie podstawowych nurtów chrześcijańskich, czyli katolicyzm, prawosławie, protestanci, że my z Chrystusem możemy się zmartwychwstałym spotykać w sakramentach, w drugim człowieku, w pięknie świata stworzonego. Także to nie jest tylko przypominanie sobie jakiegoś wydarzenia, ale to jest uczestniczenie w czymś, co cały czas jest rzeczywistością, w której się poruszamy.
Z jednej strony chcielibyśmy, żeby tak było. Ja przepraszam za tryb przypuszczający, no ale na tym też wiara polega. Ale kiedy dzisiaj jesteśmy w obliczu wojen, i to wojen nie takich gdzieś daleko od nas, ale na naszym kontynencie, przy naszej granicy, wojna w Ukrainie, trochę dalej, ale przecież jakby w naszym kręgu kulturowym, mówię o Izraelu, to mamy wątpliwości, czy my chrześcijanie jesteśmy świadomi tego, co się zdarzyło właśnie te 2000 ponad lat temu i że mamy konsekwencje dzisiaj tego.
Na tym polega ta tajemnica nieprawości, że człowiek zabija drugiego człowieka. Wojna, każda wojna jest barbarzyństwem. Mówienie o jakiejś świętej wojnie, czy mówienie o prawie do używania przemocy w obronie człowieka, byłbym bardzo ostrożny. Największe religie, już nie tylko chrześcijańskie, wszystkie religie w swojej istocie odrzucają używanie przemocy, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów. Chrześcijaństwo do tego doszło przez wieki, a pomimo tego chrześcijanie się mordują. To widać w Ukrainie, że po jednej i po drugiej stronie są nie tylko Słowianie, ale są również chrześcijanie. Mało są chrześcijanie tego samego kościoła, czyli jednej cerkwi prawosławnej. I w tym sensie jest to pewna tajemnica nieprawości, bo człowiek nie jest w stanie, ja nie jestem w stanie do końca zrozumieć, jak można w taki sposób uważać siebie za chrześcijanina, prowadząc wojny, które mordują drugiego człowieka. W jakim celu? To jest od początku istnienia jak gdyby świata. Tak? Może być piękna Helena pretekstem do wojny, mogą być pieniądze, tereny. I w tym sensie jest to nieprawość. Ale wrócę jeszcze do tego Wielkiego Piątku. Ja przez 20 lat mieszkałem w Lublinie, w dominikańskim klasztorze, który jest sanktuarium Krzyża Świętego. Tam są relikwie Krzyża Świętego, najstarsze w Polsce. Ale tam jest krzyż pochodzący z XVII wieku, który jest drzewem życia. Jest to bardzo rzadkie wyobrażenie, ale istniejące w historii sztuki. Krzyż, który jest palmą. To znaczy z krzyż i nagle wyrasta zielona palma. On dzisiaj nie jest barwny, malowany, bo przy jego rekonstrukcji pozostał taki drewniany. I to jest też istota krzyża i istota tego dzisiejszego dnia, że to triduum paschalne i te wydarzenia paschalne nie kończą się śmiercią na krzyżu, tylko wiemy, że jest sobota i noc zmartwychwstania, tak? Czyli że krzyż może być drzewem życia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że krzyż w chrześcijańskiej ikonografii pojawił się bardzo późno. To jest tak naprawdę dopiero moment IV wieku, a znacznie później. Dlaczego? Bo to jest coś takiego, jak my byśmy dzisiaj w domach umieszczali nad drzwiami gilotynę. To było narzędzie potwornej zbrodni, wykonywania wyroku i jak gdyby symbolem chrześcijaństwa była ryba, był dobry pasterz, była nawet Eucharystia, ale było trzeba dojrzeć do tego, że właśnie Bóg, który stał się człowiekiem, przyjął taką drogę, drogę śmierci po to, ażeby człowieka wybawić. I akurat tak się składa, że jedno z najstarszych wyobrażeń krzyża pochodzi z VI wieku i znajduje się na drzwiach dominikańskiej bazyliki w Rzymie Świętej Sabiny. Dominikanie przyszli tam 600 lat później. To są drzwi cedrowe. Jedna z kwater pokazuje ukrzyżowanie. To jest bardzo późny w ikonografii chrześcijańskiej Chrystus pokazywany na krzyżu. Dlatego, że ciągle przez te wieki, aż do edyktu mediolańskiego, ale i później, ludzi krzyżowano. I naprawdę to porównanie z gilotyną jest na miejscu.
Proszę księdza, w obliczu kryzysu Kościoła, dość ewidentnego, byliśmy świadkami tego zupełnie niedawno, chociażby na naszym podwórku, w naszej diecezji odwołanie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Kryzys w Kościele jest takim kolejnym elementem trudności przeżywania świąt. No to nas wszystkich od Kościoła, jednak od tych prawd, odsuwa. Nie chcę powiedzieć odrzuca, odsuwa. Jak sobie z tym poradzić?
Wie pani, przede wszystkim sprowadzając kategorię kryzysu, o którym pani mówi, z kategorii, nie wiem, socjologicznej, politycznej na życie duchowe, religijne. Kryzys jest wpisany w życie człowieka, jest wpisany w życie chrześcijańskie i kryzys, tak pokazuje i teologia duchowości, i pokazuje teologia, jest szansą. Kryzys jest szansą w tym sensie, że po pierwsze w sensie religijnym można postawić sobie pytanie, co Pan Bóg chce mi powiedzieć przez dany kryzys, a po drugie kryzys zawsze ma charakter oczyszczający. Jeśli nie skupię się tylko na socjologicznych czy z filozofii religii pojęć, ale już w filozofii religii pojawi się kryzys. I to jest dobry przykład Wielkiego Piątku. To jest dobry przykład, dlatego że to był jeden wielki kryzys. No, mistrz, nauczyciel, mesjasz zostaje zamordowany.
I prawie nikt przy nim nie zostaje.
No, nikt nie zostaje. Wszyscy się rozpierzchają, bo przychodzą święta, przychodzi szabat. I tak naprawdę to wszystko powinno upaść. To wszystko powinno upaść. I bardzo ładnie jest takie świadectwo w Piśmie Świętym jednego z żydowskich kapłanów. Mówi, że jeśli to pochodzi od Boga, to my z tym nie wygramy. A jeśli to pochodzi od człowieka, to się skończy. I myślę, że tak powinniśmy też patrzeć na ten kryzys, w którym dzisiaj uczestniczymy. Przyczyn tego kryzysu Kościoła w Polsce jest bardzo wiele. To nie jest tylko polski kryzys. Jeśli można powiedzieć, historia chrześcijaństwa nie jest historią
wznoszącą,
tylko jest po prostu cykliczną. Tak? Jeśli ktoś zna trochę historię Kościoła, to wydarzenia o charakterze skandalicznym, czy wydarzenia o charakterze takim gorszącym, to nie jest nic nowego. To oczywiście pomniejsza wiarę człowieka, pomniejsza moje rozumienie, czy może pomniejszać moje rozumienie religijne Pana Boga, ale ja muszę jak gdyby sobie z tym dać radę. Powie pani, niestety, no przykład tych wojen, o których pani mówi, które nie muszą mieć i nie mają dzisiaj charakteru religijnego. Niektóre mogą mieć jakieś aspekty podlane ciągle religijnością. No wojny się ciągle odbywają. I dlatego Kościół katolicki od przynajmniej połowy XX wieku, bardzo to szczególnie mocno podkreślał Jan Paweł II i Benedykt XVI, że w rozwiązywaniu konfliktów nie można powoływać się na religię chrześcijańską. I dlatego to jest tak bardzo bolesne, że ciągle to hasło się pojawia. Ja nie chcę tutaj być w tym momencie krytykować, nie wiem, rosyjskiego prawosławia, bo to jest bardzo skomplikowane.
Chociaż myślę, że potrzebujemy dość jasnych wskazówek, no bo jednak święcenie wojny w tamtym wypadku jest tutaj bardzo bolesne.
Tak, ale właśnie to niech sobie rozwiązują prawosławni sami. To znaczy, jak gdyby podejście moje jako dominikanina z zakonu, który ma 800 lat i który widział różne rzeczy, zakon widział, nie ja, w swojej historii bardzo różne zakręty, momenty. My mamy i takich ludzi, którzy byli męczennikami, i takich, którzy byli spaleni na stosie, i takich, którzy po prostu również prowadzili procesy inkwizycyjne. Tak? Także ta historia, o której mówię, no myśmy już swoje przeszli. I dlatego Dominikanie, czy w Polsce, czy poza Polską, mają bardzo wyraźne podejście, nawet czasami można by powiedzieć pacyfistyczne. Dlatego, że wojna nie jest niczym dobrym. Wojna jest barbarzyństwem. Ja kiedyś przed laty byłem poproszony o taką debatę na temat Kościoła i wojny. To się odbywało w Poznaniu w Klubie Inteligencji Katolickiej. Występowałem z jakimś bardzo wysokim polskim oficerem, który brał udział w misjach wojskowych polskich za granicą. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo mile zaskoczony. To był pełen pułkownik, młodszy nawet ode mnie człowiek, co nie jest takie trudne w końcu już dzisiaj. I jego refleksja na temat wojny, w której uczestniczył, czy to był Afganistan, czy inne misje, tak zwane pokojowe, ale to była wojna, to jego refleksja była dla mnie bardziej budująca niż niejednego polskiego księdza, czy nie boję się nawet powiedzieć biskupa, którzy w momencie interwencji w Iraku czy w Kuwejcie po prostu brednie mówili. Tak? A Jan Paweł II do końca prosił, żeby rozwiązywać ten problem poza użyciem broni. I teraz wracając znowu do tego Wielkiego Piątku. To jest dosyć ważne, żebyśmy starali się zrozumieć, że to jest taki dzień, w którym dobrze, żeby chrześcijanie się na chwilę zatrzymali. Ale tego nie ma, to co pani mówi. Mieszkamy w mieście, mieszkamy w diecezji, gdzie naprawdę 75% ludzi nie jest zainteresowanym tym, żeby w jakikolwiek sposób refleksja religijna, poza, przepraszam, że będę lekko tutaj ironiczny, pójściem ze święconką czy z paroma, no właśnie głównie ze święconką, tak? No, to już nic nie oznacza ten Wielki Piątek. To nie chodzi o to, że ludzie nie stosują się do postu czy do jakichś rodzaju zabaw, tak? Ale po prostu to już nic nie mówi. Albo niewiele mówi.
Chociaż w obliczu wojny trochę trudno być pacyfistą, taka jest prawda. W obliczu wojny w Ukrainie doskonale o tym wiemy, że to naprawdę jest bardzo trudne. Trochę ojciec na zakończenie o tym powiedział, o tym koszyczku. Chciałabym się zapytać, czy to jest tylko tradycja, coś z pokazu folklorystycznego, czy piękny zwyczaj, czy może coś więcej. Jednak ten koszyczek zaniesiony, poświęcony i jednak użycie go w niedzielę rano przy śniadaniu.
To znaczy, zgadzam się z tymi wszystkimi przymiotnikami, które pani użyła, tradycja, folklor i tak dalej. Największą pozytywną jak gdyby wartość dostrzegam w tym, że przychodzi się często całymi rodzinami. To znaczy, że jest to element jakiś przeżywania świąt rodzinny, że po prostu z dziećmi wybierają się małżonkowie do kościoła. Tak samo jak mnóstwo ludzi przychodzi do naszych świątyń oglądać groby pańskie. Jest taka po prostu tendencja, jest sobota, po prostu przychodzimy, chociaż to wszystko siada, tak? To wszystko bardzo siada, ale to, co bym widział pozytywne, no to właśnie w takim znaczeniu pretekst do dobrego, rodzinnego spaceru.
To może za mało jednak, jeżeli chodzi o całe święta, no ale to już państwo niech zadecydują,
jak te święta będą razem spędzać. Jeszcze jest jedzenie w sensie śniadania albo obiadu, ale to już ma znacznie mniejszą rolę niż wieczerza wigilijna. Tak? To znaczy te procesy sekularyzacyjne i takie, że to nie jest przejaw głębszej relacji religijnej, no, występują we wszystkich religiach. Tak? To jak się spojrzy na największe religie abrahamowe, czyli judaizm i islam, to ilość zlaicyzowanych ludzi w tamtych środowiskach jest podobnie duża jak w chrześcijaństwie. To zresztą socjologowie religii od przynajmniej jednego pokolenia, czy filozofowie religii, tą kategorię ludzi nazywają nons, czyli ludzie, którzy nie są ani nie wyrażają swoich potrzeb duchowych, bo ludzie mają potrzeby duchowe, nie wyrażają w żadnej tradycyjnej religii i nie uważają się za ateistów, ale mają jakieś swoje potrzeby. I w tym momencie to jest dosyć ważne, żebyśmy potrafili to przesłanie Wielkiego Tygodnia, jak rozmawiamy, Wielkiego Piątku, ukazać w znaczeniu religijnym, w znaczeniu duchowym.
No życzę, żeby państwo znaleźli dla siebie chociaż sekund kilka, a może minut, a może godzin, by jednak na chwilę się zatrzymać i zastanowić się, czym jest ten Wielki Piątek
dla państwa.
To jest
oczywiście też jeszcze
jedna... Już proszę księdza, musimy niestety kończyć. Ja wiem, że będziemy do tego tematu też wracać.
Jest wspaniała liturgia
drogi
krzyżowej.
To jeszcze dzisiaj państwo mają szansę taką, bo w każdym kościele mniej więcej o godzinie 18-19 na pewno ta liturgia się odbywać będzie. Jutro pójdziemy oczywiście z koszyczkami do święcenia. Pamiętajmy, żebyśmy poszli rodziną. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był ksiądz Tomasz Dostatni, dominikanin.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.